Dzień dobry, dziś kontynuujemy kozacką eskapadę na Zaporoże. Wiemy już, skąd się kozacy wzięli, poznaliśmy jednego z ich pierwszych bohaterów i wiemy też, że w pewnym momencie zaczął się z nimi robić nie lada problem, który musiał być rozwiązany bardzo sprawnie, bo nie po to się nasi dyplomaci latami starali, żeby pomysł Unii Lubelskiej został przez kozaków nic po ni ukatrupiony. Jak nasz władca chciał załagodzić sytuację? Co na to sami zainteresowani na dalekich stepach? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na program W Drewniakach przez Świat. Może dla niektórych wstęp zabrzmiał zagadkowo, więc przypomnę najważniejsze kwestie. Przede wszystkim kozacy żyjący na naszych ziemiach, aczkolwiek już na pograniczu z państwem moskiewskim i Hanatem Krymskim, zaczęli sprawiać problemy, zwłaszcza z tym ostatnim. Czemu? Bo o ile wcześniej to ich napadano i kozacy robili czasem wyprawy, żeby się zemścić, tak ów styl życia spodobał im się w pewnym momencie na tyle, że to kozacy stali się większym zagrożeniem dla Tatarów, którymi w brutalnym świecie międzynarodowej polityki nikt by się zapewne nie przejmował, gdyby nie fakt, że mieli sztamę z tureckim sułtanem. A to już był poważny problem, bo wystarczyły interesy polityczne, odrobina złej woli i trochę starań dyplomatycznych. I za takie pograniczne harce sułtan mógł przystąpić do wojny przeciw Polsce. A proces ten miał się okazać łatwiejszy dzięki Unii Lubelskiej. Jakim cudem? Ano takim, że poprzedzający Unię specjalny uniwersał przenosił z Litwy do Polski województwa wołyńskie, bracławskie, kijowskie i podlaskie. Co to znaczy? To, że od tej pory to nie Litwa, a korona brała na siebie bezpośrednią odpowiedzialność za to, co się na owych terenach odstawia i od tej pory po ataku kozaków na tereny Hanatu, jeśli sułtan miałby ochotę, to procedura wypowiedzenia wojny była jeszcze prostsza. Słabo? Ano słabo, ale nasi widzieli w tej Unii więcej plusów niż minusów i problem kozacki nie mógł zniweczyć planów. To też nasz król, Zygmunt II August, zwrócił się do kozaków z niezłą propozycją. Hej, przestańcie działać na własną rękę. Nie musicie tak żyć, żeby nie umrzeć z głodu. Zapraszamy na zamki, do miast. Wszędzie znajdzie się dla was praca za godne pieniądze, a sułtan się nie będzie wściekał. Bardzo bym prosił, żebyście się dostosowali, a jak nie, no to moi ludzie będą was bardzo surowo karać. To jak, pomożecie? No średnio niestety. W większości kozaków zdecydowanie nie widziała się zmiana stylu życia, który już zdążyli sobie ukochać. Władca był jednak cierpliwy i całkiem pomysłowy, bo skoro odgórna prośba nie poskutkowała, to może łatwiej będzie ujarzmić kozaków najpierw ich odrobinę dzieląc, a potem każąc jednym pilnować drugich, ale cały czas zachowując możliwość wykorzystania ich w razie wojennej potrzeby. Otóż z królewskiego polecenia w 1572 roku Jerzy Jałowiecki, który później swoją drogą został hetmanem, stworzył pierwszy rejestr kozacki. Rejestr, czyli inaczej spis. Co ów spis zawierał? Nazwiska kozaków, z którymi korona podpisała umowę o pracę. Było ich 300 i tworzyli oni specjalną wojskową ekipę o całkiem fajnych przywilejach. Przede wszystkim dostawali żołd, czyli wypłatę. Byli też tak wolni, jak się administracyjnie dało. Nie podlegali jakiemuś tam lokalnemu zarządcy, a jedynie hetmanowi koronnemu. Jednak nie ma nic za darmo. Zobowiązywali się oni nie tylko do obrony granic przed Tatarami, ale również do tłumienia buntów i hamowania wypraw swoich kolegów. Trzeba przyznać, że to całkiem ciekawy pomysł, jednak nie każdy musi moje zdanie uważać za wiążące w kwestii ówczesnej polityki międzynarodowej. To może inaczej. Podobnego zdania był też Stefan Batory. I tu już każdy chyba przyzna, że to argument nie lada. Co więcej, nakazał on zwiększenie rejestru do 600 kozaków, co Jan Oryszowski z radością w 1578 roku wykonał. Po co aż takie zwiększenie ekipy? Bo Batory potrzebował bitnych i potwornie odważnych ludzi w swojej kampanii przeciwko Moskwie. A jak wiadomo, nie ma większych kozaków niż kozacy. To też 500 z tych 600 wzięło udział w wyprawie już 3 lata później, czyli w 1581. Poszło im tam zresztą znakomicie i nikt nawet nie próbował się temu faktowi sprzeciwiać. Wartość bojowa kozaków była ogromna i wiedzieli o tym przede wszystkim sami kozacy, którzy okazali się też nie lada biznesmenami, bowiem znając swoją wartość, po wojnie zażądali jeszcze lepszych warunków, jeszcze większych przywilejów. To sprawiło, że wiele osób zaczęło patrzeć na chciwych kozaków z podełba, jednak generalnie sytuacja po podpisaniu Unii Lubelskiej nie była na Zaporożu wesoła. I wcale nie chodzi o to, że koniec końców oczywiście nie udało się za pomocą rejestru w pełni ujarzmić kozackich wypraw. Otóż wolnym i ceniącym sobie towarzystwo wyłącznie podobnych sobie ludzi kozakom szybko zaczęło przeszkadzać to, czego nie da się nazwać inaczej jak polonizacja tamtych terenów. Jednak o tym, jak miejsce jednych elit zastąpiły inne i jak wpłynęło to na naszą politykę, opowiem już w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.